Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie chciałabym opowiedzieć o potencjalnym niebezpieczeństwie choroby popromiennej wskutek uszkodzenia elektrowni atomowej Fukushima oraz profilaktyce jodowej. Najistotniejszą rolę w narażeniu na promieniowanie jonizujące we współczesnym świecie odgrywają zwłaszcza energetyka jądrowa oraz sztuczne źródła promieniowania stosowane w medycynie i w aparaturze kontrolno-pomiarowej w placówkach naukowo-badawczych. Dzień 26 marca miał być dniem protestów w różnych krajach Europy przeciwko energetyce jądrowej, do czego powinniśmy się przyłączyć, nie zgadzając się z planami Platformy Obywatelskiej, a także różnego rodzaju propagandą i manipulacjami, które można w tychże mediach oglądać. Zanim opowiem o objawach choroby popromiennej, przypomnę, że promieniowanie jonizujące występuje jako promieniowanie korpuskularne, czyli składające się z cząstek i elektromagnetyczne. Najczęściej spotykanymi rodzajami promieniowania jonizującego elektromagnetycznego jest promieniowanie X albo rentgenowskie i promieniowanie gamma. O ile źródłem promieniowania X są powłoki elektronowe, to źródło promieniowania gamma stanowią jądra atomów. Wśród sztucznych źródeł promieniowania jonizującego wymieniana jest aparatura rentgenowska i izotopy promieniotwórcze. Poza sztucznymi źródłami jesteśmy narażeni także na naturalne źródła promieniowania, jak promieniowanie kosmiczne, w tym słoneczne, promieniowanie pierwiastków obecnych w Ziemi oraz dostające się do organizmu człowieka, przede wszystkim z pożywieniem i wodą. Miarą skutków biologicznych promieniowania radioaktywnego jest dawka określająca narażenie całego ciała, której miarą jest siwert, chociaż w praktyce używa się mikro albo mikrosiwertów. Promieniowanie jonizujące przechodząc przez tkanki powoduje zmiany i uszkodzenie struktury atomów. U podstaw szkodliwego promieniowania leżą procesy jonizacji, które prowadzą do powstawania chemicznie aktywnych rodników wraz z uszkodzeniem cząstek i zakłóceniem przemian biochemicznych. Co prawda niektóre zmiany powstające mogą zostać usunięte przez mechanizmy naprawcze układu immunologicznego, jednak część ulega utrwaleniu i prowadzi do zwyrodnienia i obumarcia komórek. Najbardziej wrażliwe na promieniowanie jonizujące są narządy krwiotwórcze, stąd pierwsze objawy, o których potem powiem. Przede wszystkim narażony jest szpik kostny, także tkanki rozrodcze, czyli nabłonek jąder, jajniki, dalej nabłonek żołądkowo-jelitowy, skóra, tkanka łączna, kości, wątroba, trzustka, nerki, nerwy i na końcu najmniej wrażliwe jest mózg i mięśnie. Międzynarodowa Komisja Ochrony Radiologicznej rozróżnia 4 rodzaje ekspozycji: zawodową, medyczną, środowiskową i potencjalną. Ekspozycja zawodowa jest, wiadomo, narażeni są ludzie w związku z wykonywaniem pracy, personel diagnostyczny i terapeutyczny, placówek medycznych czy energetyki jądrowej. Ekspozycja medyczna związana jest z narażeniem pacjentów. I wbrew pozorom narażenie na tego rodzaju ekspozycje w niedoinwestowanych placówkach służby zdrowia w Polsce może się zdarzyć w związku z używaniem starej aparatury, która w innych krajach jest po prostu eliminowana. Ekspozycja środowiskowa to jest narażenie na naturalne promieniowanie wynikające ze skażenia wody, pożywienia i powietrza i z kolei ta potencjalna obejmuje sytuację tak jak obecna, kiedy dochodzi do narażenia na promieniowanie na skutek katastrof czy wybuchów. Skutki oddziaływania promieniowania jonizującego są uzależnione od wielu czynników, jak wiek, nawodnienie, zawartość tlenu, także następstwa zdrowotne zależą przede wszystkim od ilości dostarczonej i wchłoniętej energii i są dzielone na ostre i przewlekłe albo tak profesjonalnie sochastyczne i deterministyczne, które wywołane są przez duże dawki prowadząc do zaburzenia funkcjonowania organizmu w bardzo krótkim czasie, nawet po kilku minutach do kilku dni. Zarówno uogólnione, jak i miejscowe napromieniowanie tkanek powoduje uszkodzenie komórek, na ubytek tych komórek i prowadzi do klinicznego obserwowanego upośledzenia czynności narządów tkanek, prowokując reakcje zapalne, zaburzenia wewnątrzwydzielnicze. Z kolei skutki wywołane przez niewielkie dawki promieniowania ujawniają się po kilku lub kilkunastu latach, także u potomstwa, określane jako popromienna karcenogeneza, czyli indukowanie zmian nowotworowych. Dla przykładu, konsekwencje pamiętnej awarii czernobylskiej oceniane były w kategoriach zarówno ostrych, jak i późnych. W pierwszym okresie mimo leczenia zmarło 28 osób i to bardzo szybko, w ciągu 24-36 godzin, a w 10 lat po awarii reaktora w Czarnobylu obserwowano wzrost zapadalności na nowotwory tarczycy u młodych ludzi, którzy w momencie eksplozji tej awarii, w momencie awarii miały od 0 do 15 lat. Do końca 1995 roku, jak podaje piśmiennictwo, zarejestrowano 800 przypadków nowotworów, zwłaszcza na Białorusi, a w Polsce około miliona osób miało powikłania po profilaktyce jodowej. Z tą profilaktyką jodową jest tak dość duży problem. Prawdopodobnie dochodziło do nadużycia jodku potasu, bo takich zatruć toksycznego uszkodzenia w sumie jodu jest niewiele. Zdarzyć się on może, ponieważ w tej chwili, i tutaj myślę, że jeszcze na ten temat będę mówiła w jednym z przyszłych programów, jest bardzo dużo preparatów odchudzających, które zawierają jod w tabletkach czy w płynie. Te preparaty najczęściej mają jod pochodzenia naturalnego, organicznego. Niemniej jednak osoby, które się odchudzają w taki sposób, może dojść u nich do przedawkowania. Za chwilę opowiem o chorobie popromiennej i profilaktyce jodowej. Choroba popromienna jest charakteryzowana jako zmiany ogólnoustrojowe powodowane przez promieniowanie jonizujące. Za chorobę popromienną nie uznaje się jednak miejscowych skutków oddziaływania promieniowania jonizującego, jak oparzenia popromienne czy martwica tkanek wywołanych przez lecznicze stosowanie promieniowania, szczególnie radioterapii czy w leczeniu onkologicznym. W łagodnej formie choroba ogranicza się do zaczerwienienia i zmian skórnych podobnych do oparzenia słonecznego. Jednak im więcej pochłoniętego promieniowania, tym skutki są poważniejsze, począwszy od wymiotów, wypadania włosów do martwicy tkanek. Wśród objawów choroby są takie objawy jak ogólne osłabienie, zmniejszenie ilości limfocytów we krwi obwodowej, czyli limfopenia, wraz ze spadkiem pozostałych także krwinek białych, obniżenie odporności, skaza krwotoczna, niedokrwistość, nudności, bóle i zawroty głowy, drgawki, utrata przytomności, może dochodzić do krwawych biegunek, obrzęków, rzadziejącego zapalenia gardła. Jako pierwsze objawy choroby popromiennej występują biegunka, wymioty, gorączka i rumień. I one mogą pojawić się już w kilka godzin, kilkadziesiąt godzin. Nawet przy bardzo silnym napromieniowaniu chorzy reagują wymiotami już po 30 minutach ekspozycji, do czego dołączają się te objawy, o których mówiłam, których powodem jest uszkodzenie błony śluzowej, która powoduje utrudnione oddychanie i przełykanie. Na skutek dramatycznego spadku odporności, uszkodzenia szpiku kostnego, uszkodzenia krwi, dochodzi do rozwoju zakażeń, infekcji, zaburzeń krzepnięcia, które pogarszają jeszcze rozległe oparzenia, i choroba popromienna w takich bardzo nasilonych oczywiście kończy się śmiercią. Jeśli uda się wyprowadzić chorego z tej pierwszej fazy, to najczęściej także dochodzi do do wyniszczenia organizmu, zakończenia z powikłaniami jak białaczka czy anemia aplastyczna, także prowadzące do zgonu. Mianem przewlekłej choroby popromiennej określa się odległe skutki jednorazowego napromieniowania bądź skutki będące efektem narażenia na małe dawki promieni przez długi okres czasu. Według w związku z katastrofą w elektrowni Fukushima, wydostaniem się do atmosfery w sumie nieznanych ilości promieniotwórczej pary i pyłu oraz narażeniem ludzi na promieniowanie jonizujące w wielu krajach nie tylko Europy, ale Ameryki, wykupywane są liczniki Geigera do oceny stopnia skażenia i preparaty jodku potasu. Według niemieckich, szwedzkich, francuskich specjalistów chmura radioaktywna, która powstała w momencie wybuchu i awarii tej elektrowni, szła na wschód, dochodząc do najpierw Ameryki, a potem przez Atlantyk do Europy. Według źródeł francuskich ministrów, w francuskich katastrofa w Fukushimie nie ustępuje, a właściwie ustępuje tylko jeden stopień katastrofy w Czernobylu, która oceniana była na 7 stopień, a ta w Fukushimie według Francuzów ma 6 stopień, kiedy jak gdyby rutynowo rozdaje się jodek potasu. W związku już wczorajszej, w czwartkowej informacje w naszych mediach wiadomo, że w Polsce, chociaż nie podane są ilości radioaktywnego jodu i cezu, jednak wykryto takie ilości, nie podając ich liczby, mówi się tylko o tym, że dalej są one badane. Dzisiaj w także informacjach internetowych, na stronach internetowych można przeczytać o dalszej awarii i zwiększeniu radioaktywnego jodu w tam Fukushimie w wodzie nawet o 1250 razy. Na zakończenie chciałabym powiedzieć kilka słów dotyczących profilaktyki jodowej. Jod, jak wiadomo, jest konieczny do syntezy hormonów tarczycy i prawidłowego funkcjonowania gruczołu. Powiem tak, że w Polsce jest tego jodu niedobór, właściwie na całym obszarze, stąd próby poprawienia ilości jodu w środowisku poprzez na przykład jodowanie soli. Wśród różnych pokarmów powiem, że tego jodu jest na przykład najwięcej. Jest w rybach. Stąd już teraz są informacje, zwłaszcza to dotyczy oceanu, żeby w związku z tym wypadkiem w Fukushimie nie spożywać w najbliższym czasie ryb oceanicznych. Takie są różnego rodzaju informacje. W przypadku narażenia na skażenie promieniotwórcze podanie odpowiedniej ilości jodu, dobowej dawki w formie czy to tabletek, czy płynu Lugola, czy w jakiejś innej formie, uniemożliwia wchłanianie przez tarczycę jodu radioaktywnego i to zapobiega uszkodzeniu tkanki i na tym jest ta profilaktyka oparta. Jednak w przypadku skażenia warto wiedzieć, że nie tylko tarczyca wychwytuje jod, ale także różne inne tkanki, gruczoły ślinowe, sutkowe, trzustka, nerki, żołądek. Jodek potasu, czy to w formie tabletek, czy roztworu Lugola, jest stosowany w medycynie, zwłaszcza przy niedoczynności tarczycy. Jednak wykazuje także, zwłaszcza podawany w nadmiarze, może powodować objawy toksyczne. Działa tylko 24 godziny, stąd przy silniejszym napromieniowaniu, dłużej trwającym, trzeba by było te dawki jodu brać po prostu częściej. Oczywiście zgodnie z zaleceniami lekarskimi czy komunikatami odpowiednich służb. w przypadku narażenia na promieniowanie jonizujące należałoby ten jod spożywać przed napromieniowaniem, dlatego że skutki nie ma możliwości odwrócenia potem tego, także przynajmniej ta profilaktyka powinna być 12-24 godziny wcześniej. Nie zaleca się przyjmowanie jodku potasu przez kobiety w ciąży, matki karmiące, niemowlęta, noworodki, także osobom starszym po 40 roku życia raczej się nie zaleca przyjmowanie jodku potasu, ponieważ zagrożenie związane z uszkodzeniem tarczycy, poza oczywiście silnym zagrożeniem radioaktywnym, wydaje się większe niż reakcje alergiczne, które były opisywane właśnie podczas tego skażenia Czernobylu. W takich normalnych warunkach myślę, że można używać właśnie tej jodowanej soli, która u nas jest, jeść dużo ryb i pokarmów, które warzyw, owoców, które co prawda nie mają za dużo jodu. I tak jak powiedziałam, w tej chwili jest bardzo dużo suplementów diety, które zawierają takie dobowe dawki jodu. Nie należałoby przekraczać tej dawki, ale i takie zażywanie tego rodzaju suplementów w jakiś sposób może zabezpieczyć. Poza tarczycą warto także wiedzieć, że w wypadku rzeczywistego zagrożenia promieniowaniem jonizującym spożywanie jodku potasu zabezpieczy w sumie tylko tarczycę, nie zabezpieczy całego ciała, nie zabezpieczy innych tkanek, gdzie poszczególne promieniotwórcze pierwiastki się magazynują, jak we krwi żelazo, czy dzisiaj podano około 20 takich radioaktywnych już, wiadomo, tam w Fukushimie tych pierwiastków przedostało się. Nie wiadomo, czy do nas to dojdzie. Niemniej jednak skutki mogą być, zwłaszcza dla ludzi, którzy tam mieszkają, no bardzo złe. Chciałabym też przypomnieć i myślę, że w jednym z następnych programów, bo dzisiejszy program jest ograniczony, powiem na temat różnych preparatów, leków, ale też środków, suplementów i środków spożywczych, które w jakiś sposób pełnią rolę ochronną przed napromieniowaniem. To oczywiście dotyczy także ewentualnego narażenia na promieniowanie w związku z katastrofą, ale to dotyczy czy także osób, które chorują na choroby nowotworowe i są naświetlane promieniami, jak i tymi, którzy na przykład są narażeni w związku z wykonywaną pracą, więc postaram się Państwu na ten temat powiedzieć może, ale chciałabym tutaj powiedzieć, że na razie dzisiaj tak na szybko, szczególnie taką rolę ochronną mają metyloksantyny, a więc kofeina, teofilina, takie leki przyjmowane przez ludzi chorych na chorobę układu krążenia, a więc beta-blokery, propranolol ma takie działanie ochronne. Takie działanie ochronne mają także leki blokujące kanały wapniowe. Oczywiście naturalne antyoksydanty, wszystkie, które zawierają zielone rośliny, warzywa, nie wiem, brukselka, wszystkie warzywa bardzo ciemne, fioletowe. Znalazłam taką pracę, która badała wpływ aronii właśnie ochronnej na organizm, więc wszystkie te warzywa i owoce, które zawierają witaminę C, E, A, flawonoidy, ale mają takie działanie ochronne. W piśmiennictwie dotyczącym ochronnego działania właśnie znalazłam pewne dane, które wskazywałyby, że zwłaszcza rutyna, ale także teraz bardzo dużo się pisze o spirulinie i chlorelli. To są glony, które mają właśnie takie ochronne działanie i te dwa preparaty, trzy właściwie, bo rutyna także znana jest w rutinoskorbinie rutyna. Podobno znalazła zastosowanie i bardzo pomogła w leczeniu ludzi po tej katastrofie czarnobylskiej, a także Japończyków w Nagasaki w czasie II wojny światowej. Wymieniana jest kasza gryczana, rzęszeń, jabłka, nasiona słonecznika i jako profilaktyka również bardzo ochronnie działa miód. Tak jak powiedziałam, muszę zebrać trochę więcej materiału, bo jest to, myślę, taki dość ważny temat związany z ochroną przed tymi czynnikami jonizującymi promieniowania. To w następnym programie. Dzisiaj tyle chciałabym powiedzieć. Jeśli będą jakieś pytania, jeśli potrafię na nie odpowiedzieć, bo jest to temat, powiedziałabym, taki bardzo specjalistyczny, to bardzo proszę. Radio Maria, słucham.
A nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, szczęść Boże.
Grzegorz z Krakowa.
Tak.
No, ja bardzo dziękuję i pilnie słucham audycji pani doktor. I chciałem tak zauważyć, że jak była ta katastrofa w Czernobylu, no to miałem takie szczęście, że miałem kolegę, który po prostu był pracownikiem i zajmował się tymi badaniami atomowymi i miałem na co dzień miałem te pomiary i on zalecił, żeby w domu siedzieć i po każdym wyjściu się kąpać. Mhm. No w ten czas się o tym jodzie to się tak nie mówiło. No i mnie bardzo bulwersuje ta sytuacja, jaka jest w kraju, że przecież w całej Polsce robią te instytucje, które są do tego upoważnione, kontrolują, badają i dokładnie wiedzą, jaka jest sytuacja w Polsce i jakie jest napromieniowanie. Jest to po prostu skandal dla mnie, że nikt nic nie mówi i nikt nic nie wie, czy rzeczywiście jest jakieś napromieniowanie, czy nie. No po prostu jest to dla mnie nie do przyjęcia. Bóg zapłaci, Boże.
Tak, dziękuję panu. Ja muszę powiedzieć, że śledziłam od kilku dni, właśnie w związku z tym, że chciałam państwu coś na ten temat powiedzieć i przebiegłam, jak, że tak powiem, wiele stron internetowych i no, niektóre są takie, które pokazują ogromne manipulacje związane z doniesieniami właśnie dziennikarzy, mediów, którzy sobie zaprzeczają. Nie ma wiarygodnych informacji. Jeszcze inaczej to wygląda ze strony zachodnich źródeł, które są znacznie bardziej takie nieostrożne, tylko właśnie przestrzegające przed tym, co się dzieje. I w sumie to jest taki bałagan informacyjny, którym my nie wiemy, co robić, prawda? Bo rzeczywiście jesteśmy daleko i jak gdyby Polska od Japonii leży, no nie wiem, dziesiątki tysięcy. Ale problem jest, jeżeli nawet nie w tej chwili, ale już wiemy z internetu wczoraj, czwartek, piątek, że nad nami ten jod jest radioaktywny, jest CES, a w jakiej ilości trudno mi jest powiedzieć, bo tak jak mówię, ja mam też wiedzę, tak jak mówił też pan doktor Hałat, internetową, więc jest to rzeczywiście ogromny problem. To, co pan powiedział, niewychodzenie z domu jest takim sposobem na uchronienie się wtedy, kiedy byłaby ta chmura radioaktywna i rzeczywiście należałoby pozamykać, nie wietrzyć i z domu nie wychodzić. Problem, tak jak powiedziałam, też będzie w przyszłości, już niebawem, jeśli nie ma u nas kontroli produktów żywnościowych, które będą przychodziły z różnych stron świata i jeśli nie będą one jakoś tam, prawda, weryfikowane na granicy, to to będzie problem. Już są w internecie ostrzeżenia przed tymi rybami, ponieważ ta chmura radioaktywna, już pomijając to, że woda, którą elektrownia jest chłodzona, też albo wnikają to wszystko do ziemi, albo do do wody, to jeszcze chmura radioaktywna jest. Także no, ja powiedziałam te kilka słów o profilaktyce jodowej. Jeśli byłaby konieczność, to należałoby ten jodek potasu, czy w jakiej innej formie, tylko zgodnie ze wskazaniem lekarza, dobową dawkę jodu, a nie więcej, bo można po prostu sobie zrobić krzywdę. Z tym, że ja myślę, że też więcej było reakcji alergicznych niż szkodliwości tego jodu, bo ten jod przyjmowany musiał być nie wiem w jakich ilościach, żeby doprowadzić do toksycznego uszkodzenia. To tyle. Jest telefon. Halo, Radio
Maryja. Dzień dobry, pani doktor. Bardzo się cieszę, że się mogłam połączyć, ale tak krótko. Pani doktor, tylko że ja o innym temacie myślę. Mam straszny problem, bo mam syna, ma 45 lat i on od 10 lat przynajmniej, bo miał kontakt z takimi metalami i nabył choroby zawodowej. Mhm. I po tym wszystkim, to znaczy nie po tym, tylko w tym czasie, strasznie się zaczął pocić. I tak się poci, że latem to on się zalewa potem. On chodzi do połowy rozebrany, był na ręcie do tej pory, ale teraz tej renty nie dostał. I nie wiem, czy dostanie, odwoływaliśmy się, nie wiem, czy dostanie, bo nikt nie chce go na ten pot leczyć. Niby tam trochę tych badań porobił, ale te badania nie są złe. No i ja nie wiem w ogóle, co robić, bo on się nie nadaje w ogóle do pracy. Bo on chodzi tutaj, tak jak do mnie on tu przyjdzie, ja tu mieszkam koło Warszawy, 15 minut dosłownie do centrum mam, no to jest tutaj działka, to on może się rozebrać do połowy i ręcznikiem się przykryć i chodzić, ale tak jakby miał pracować, to on nie jest w stanie w ogóle pracować, co ja mam robić? Gdzie go można leczyć i jak leczyć? Może pani doktor by mi pomogła w jakiś sposób?
Pytanie, znaczy, no jest problem dość, no czas na pewno zbadać, co jest przyczyną tej nadmiernej potliwości. Może to być jak najbardziej toksyczne uszkodzenie układu nerwowego, gruczołów, ale ja to przez telefon, ja nie mam takiej możliwości.
Pani doktora, jak można by się było się z panią skontaktować, czy jak? Bo ja już to z pół roku tak myślę, już napisałam do pani, ale mam go w domu.
Proszę pani, no jednak musiałaby pani pójść do... Ja no nie mam, że tak powiem, możliwości pani pomóc, bo nie pracuję w jakimś ośrodku, żeby mogła przyjąć, prawda, zaproponować coś.
Ale pani doktor,
coś.
W ogóle nie pracuje tak, że można na wizytę przyjechać czy coś?
Nie. Nie mam praktyki prywatnej, więc żadnej praktyki w tej chwili, więc radziłabym jednak zwrócić się do lekarza i powiedzieć o tym. Tego rodzaju nadmierne pocenie jest szkodliwe, no bo to jest, prawda, konieczność uzupełniania płynów, także zaburzenia elektrolitowe. I po prostu trzeba najpierw może do dermatologa, niech pani z tym pójdzie, może się uda.
Tak?
Są leki, które blokują, które leczą właśnie taką nadmierną potliwość, ale no, trzeba poszukać przyczyny tego stanu. On może być na przykład endokrynologiczny również, więc no mnie jest trudno. Ja nie mam takiej możliwości, żebym przyjęła kogoś.
Tarczycy nie ma chorej, tylko że ma jakieś guzki. No ma teraz mieć USG robione w maju.
Trzeba porobić badania i pójść do lekarza z tymi wynikami badań i po prostu zobaczyć przyczynę tego stanu, bo no nic innego nie zaproponuje pani.
To jest dla mnie bardzo ciężka sprawa, bo jeżeli on jest na ręcie...
Jest problem oczywiście ogromny teraz, zwłaszcza w tych czasach, że no, dostanie się jakieś przebadanie pacjenta chorego, to jest problem ogólny, myślę, podnoszony.
Tak, bo lekarze domowi nie chcą dawać tych skierowań.
No właśnie, to jest osobny problem.
Poza tym on teraz jest na tym bezrobociu.
Będzie jeszcze gorzej w związku z tym, że przyjęta została nowa ustawa. Bóg zapłać, bo niestety musimy kończyć.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia.